Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Marcin Ziętkiewicz z Katedry i Kliniki Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i kliniki o tej samej nazwie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Zaprosiłam pana, żebyśmy porozmawiali o niedoborach odporności. Co to tak naprawdę w praktyce oznacza? Czego organizmowi brakuje, że mówimy o niedoborze odporności?
Tak naprawdę to powinniśmy zacząć może od tego, co ten układ immunologiczny normalnie robi, żebyśmy mogli porozmawiać potem o tych niedoborach. No generalnie taką naczelną zasadą działania układu immunologicznego jest rozpoznawanie obcego. Tam szukamy bakterii, jakichś wirusów, tak, czyli czegoś, co nam może zagrożyć.
Jakichś
patogenów, ale tak czasami błędy się zdarzają i na przykład organizm rozpoznaje swoje tkanki jako obce i atakuje ich. To też powoduje choroby takie o podłożu autoimmunologicznym. No może być też tak, że nie zauważa, że pewne komórki czy grupy komórek próbują przekształcić się na przykład w nowotwór, czyli też właściwie stają się jakby obcym elementem naszego organizmu i nasz układ immunologiczny no, nie rozpoznaje takiej sytuacji i to doprowadza właśnie do rozwoju nowotworów.
A czy nauka wie, dlaczego układ immunologiczny nie rozpoznaje? Czy to są jakieś mechanizmy, które się, nie wiem, powtarzają? Czy to wynika z genetyki? I jak wy jako naukowcy to oceniacie i rozpatrujecie takie przypadki?
Tak, oczywiście nauka no, jest coraz więcej wie na ten temat. No, układ immunologiczny to nie jest jakby prosty układ, jest to bardzo złożony mechanizm. No i tutaj w zależności, który element tego mechanizmu nie działa, no to mamy różny obraz kliniczny i różne mamy też obrazy kliniczne. No warto wspomnieć o tym, że mamy niedobory odporności, które możemy nazwać pierwotnymi niedoborami odporności i są to takie niedobory, które wynikają z wad genetycznych.
Czyli to są, można powiedzieć, takie fenotypy jak przy nowotworach, tak? Przy tych niedoborach odporności. Jakieś fenotypy, bo to klasyfikuje się te niedobory
tak,
jakoś,
tak? Klasyfikuje się w zależności od tego, jaki mechanizm jest uszkodzony. Mamy taką klasyfikację, która dzieli te niedobory odporności na kilka grup, ale jakby no tutaj mówię o pierwotnych niedoborach odporności, czyli tych związanych jakby z wadą genetyczną, która jest
czyli od urodzenia. Można powiedzieć wrodzonych?
Tak, tak, takich wrodzonych. Bo mamy też wtórne niedobory odporności, to są takie sytuacje, kiedy układ immunologiczny jest uszkodzony przez jakieś czynniki zewnętrzne. Może być na przykład chemioterapia, może być to niektóre nowotwory, tak, to zwłaszcza nowotwory hematologiczne, które powodują, że ten układ immunologiczny no, nie działa w sposób prawidłowy i też daje taki podobny obraz jak w pierwotnych niedoborach odporności. Ja generalnie swojej działalności skupiam się na tych pierwotnych niedoborach odporności, czyli wrodzonych.
Ale panie doktorze, czy to oznacza, wracam do tego pierwszego pytania, że organizmowi czegoś brakuje, że dochodzi do tego niedoboru?
Tak, to sytuacja wygląda w ten sposób, że...
Może brakować?
Znaczy to nie jest taki prosty mechanizm, że tutaj możemy wskazać na jeden czynnik najczęściej, aczkolwiek no, w tych mamy taką grupę chorób, które są chorobami genetycznymi, gdzie mamy dysfunkcję, mamy mutację w jednym genie, która powoduje, że na przykład nie produkujemy jednego konkretnego białka. To białko nie jest prawidłowe i nie spełnia swojej funkcji. No i to skutkuje różnymi mechanizmami.
Czyli to wydawać by się mogło bardzo proste. Wiemy, że jakiegoś białka nie ma, dodajemy to białko i powinna sprawa być załatwiona, a tak chyba nie jest do końca.
Tak w teorii tak to jest to proste, ale no niestety praktyka jest bardziej skomplikowana.
Czy my mamy w takim razie, mówiąc o pierwotnych niedoborach odporności, do czynienia z chorobą, czy z jakimś zespołem objawów? Jak wy to klasyfikujecie jako lekarze? Bo rozumiem, że te pierwotne niedobory odporności leczy się też. Oprócz tego,
tak,
że opracowuje się naukowo nad nimi, bada się je i tak dalej, to też można je leczyć. Ale jak to jest traktowany, taki niedobór odporności?
Czy tutaj musimy o tym wspomnieć, że pierwotny niedobór odporności to nie jest jedna choroba, to jest grupa chorób, które są jakby sklasyfikowane, ponieważ mają podobny mechanizm, tak, mamy uszkodzenie układu immunologicznego. Tych jednostek w oficjalnej takiej liście, która jest na cały czas uaktualniana, to ostatnio było 485, także to jest bardzo duża grupa. I tutaj no, jeden niedobór odporności nie równa się drugiemu, także tutaj... No,
czyli przy jednym niedoborze pierwotnym może występować bardzo wiele objawów różnych na przykład, tak?
Objawów, tak. I drugi pacjent, który będzie miał inny jakiś problem, jakiś inny niedobór odporności, będzie zupełnie inaczej wyglądał, tak? Także tutaj jakby no,
w tym jest
nie da się tego
jednoznacznie
pewnie... tak...
Tak. A, bo ktoś może mówić, ja jestem nieodporny, bo ciągle mam nawracające infekcje, ciągle mam katar, ciągle tam choruję, co zima to jeden antybiotyk kończę, drugi zaczynam, albo coś tam się ciągle dzieje. Czy to jest też, to może być pierwotny niedobór odporności, czy raczej nie?
Może takie być, chorowanie. Ale jakby jeden z ważniejszych warunków rozpoznania pierwotnego niedoboru odporności jest wykluczenie wtórnych przyczyn, czyli zawsze takiego pacjenta rozpatrujemy pod kątem innych chorób, które mogą ten niedobór spowodować. A takie najbardziej popularne czynniki, które powodują, że ludzie dużo chorują i więcej niż inne osoby, to są na przykład alergie, zespół refluksu przełykowo-żołądkowego, kiedy mamy podrażnione błony śluzowe gardła i tam jakby mamy łatwiejszy dostęp dla bakterii czy innych patogenów i ci ludzie po prostu bardzo chorują. No i bardzo ważna też grupa osób to są młodzi rodzice. Czyli rodzice dzieci, których poszły do żłobka bądź do przedszkola. No niestety te patogeny, które w tej populacji występują, to są takie patogeny, które nawet lekarze...
Mówi pan o patogenach, które wśród dzieci, tak? Jakieś bakteriach, wirusach, które się pojawiają w populacji dziecięcej, takiej tak zwanej żłobkowej, tak?
Tak.
I wtedy one co, przynoszą do domu i rodzice również...
Zaczynają więcej chorować niż zwykle, tutaj warto wspomnieć, że te patogeny żłobkowe to są takie patogeny, które potrafią rozłożyć nawet lekarzy, którzy na co dzień mają kontakt z dziwnymi bakteriami, z dziwnymi patogenami, to tutaj niestety jesteśmy bezbronni.
Czyli
czasami
te nawracające infekcje to niewiele mają wspólnego, mogą mieć wspólnego z tymi pierwotnymi niedoborami, bo to rozumiem pierwotne niedobory jako niedobory wrodzone powinny się jakoś chyba trochę wcześniej ujawnić niż w dorosłym życiu. Czy może być tak, że dopiero człowiek dorosły dowiaduje się, że ma tego typu jakiś zespół chorobowy?
Tutaj pani redaktor dotknęła jakby dwóch spraw. Po pierwsze, jeśli chodzi o symptomy pierwotnych niedoborów odporności, to są przede wszystkim infekcje faktycznie, ale mogą być to jakieś zjawiska autoimmunologiczne. Mogą być też nowotwory. Także znamy takie niedobór odporności, gdzie tylko i wyłącznie te inne niż infekcje występują objawy. A druga sprawa z racji tego, że pierwotne niedobór odporności są chorobami genetycznymi, one faktycznie głównie ujawniają się u dzieci. Ale mamy takie niedobory odporności, które możemy rozpoznać w wieku dorosłym i to takim naprawdę zaawansowanym wieku dorosłym. Mam tutaj na myśli na przykład pospolity zmienny niedobór odporności i nasz gdański rekord do niedawna to był 50. rok życia, a już go podwyższyliśmy do 70. roku życia, kiedy rozpoznaliśmy właśnie taką jednostkę, która teoretycznie jest chorobą wrodzoną.
Czyli całe życie człowiek właściwie, można powiedzieć, chodził z jakimś problemem zdrowotnym i bez diagnozy, tak?
Znaczy, to akurat w tej chorobie jest tak często, że przez wiele, wiele lat pacjenci nie mają żadnych objawów, ale w którymś momencie zaczynają. I to jest troszeczkę ich przekleństwo, ponieważ nikt właśnie nie pomyśli, również wśród lekarzy nie ma takiej wiedzy, że u osoby dorosłej można rozpoznać wrodzony niedobór odporności.
No właśnie, panie doktorze, bo te niedobory mogą dawać takie objawy, które przez wiele lat mogą być leczone na przykład przez lekarzy innych specjalności, tak, nie immunologów, bo nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby kogoś, kogo tam, nie wiem, bolą stawy na przykład, czy jakieś pojawiają się inne objawy, posłać do immunologa. A jakie to mogą właśnie być te objawy takie, częste przy niedoborach odporności, które mogą się pojawiać i nie wiem, u dzieci i u dorosłych występować.
No i tutaj znowu dotykamy jakby dwóch spraw. Po pierwsze...
Na myśli, przepraszam, że się wtrącę, oprócz tych wszystkich infekcji, o których już powiedzieliśmy.
No to właśnie występowanie zjawisk takich autoimmunologicznych, szczególnie które normalnie występują u osób na przykład dorosłych, ale które się pojawiają u dzieci, to już powinno wzbudzić pewien niepokój, że coś tam jednak z tym układem immunologicznym jest nie tak, skoro tak wcześnie u tego dziecka to się zamanifestowała taka choroba, czyli na przykład toczeń układowy, który normalnie występuje około 20-30-latków, jeśli wystąpi u 13-latki, to pytanie, czy tam jednak jakieś komponenty immunologicznej nie ma. Także tutaj też trzeba to rozważyć.
Czyli rozumiem, że toczeń też jest chorobą z niedoboru odporności, tak?
Nie do końca tak można powiedzieć, że to jest niedobór odporności, ale jakby może być w przebiegu niedoboru odporności, może wystąpić jako przykład zjawiska autoimmunologicznego, czyli tej sytuacji, kiedy organizm sam siebie atakuje.
Dobrze, ale proszę powiedzieć słuchaczom w takim razie o tych konkretnych objawach, które mogą występować przy niedoborach odporności. No, mówiliśmy o infekcjach częstszych.
Tak.
A co jeszcze może się takiego dziać z człowiekiem, z organizmem, co powinno go zaniepokoić, że to jednak coś jest nie tak z układem odpornościowym?
Tutaj pacjentom i słuchaczom polecam zapoznanie się z taką stroną Polskiego Stowarzyszenia Pacjenckiego z pacjentów z niedoborami odporności. To jest immunoprotect, strona immunoprotect.pl i tam można w materiałach edukacyjnych znaleźć takie 10 objawów ostrzegawczych. Jeśli pacjent, to jest 10 krótkich pytań, jeśli pacjent odpowie pozytywnie na więcej niż na 2 pytania, to jest podejrzany o niedobór odporności. I tam w dużej części są to pytania o właśnie infekcje, ale też są zjawiska takie jak powiększone węzły chłonne, tak właśnie jakieś inne takie problemy.
Układ odpornościowy to nie tylko węzły chłonne, prawda? To nie też tylko, są inne narządy. Tak. Które narządy?
No, śledziona, tak, grasica. No i przede wszystkim białe krwinki, które też tutaj różne funkcje spełniają.
I przy takim niedoborze odporności one będą dawać jakieś sygnały nam? Czyli na przykład zrobimy sobie morfologię krwi i będzie widać, że coś jest nie tak z tą naszą odpornością?
Można tak już... tutaj znowu powinniśmy wrócić do tego zagadnienia, że ten pierwotny niedobór odporności to nie jest jednorodna grupa chorób, tylko tak jakby worek, do którego wrzuciliśmy kilkanaście właściwie już w tej chwili chorób i one w różny sposób się prezentują, ale jeśli mamy takie niedobory, które polegają na tym, że na przykład mamy problem z produkcją białych krwinek, to oczywiście w morfologii można to już zauważyć. I co ważne, morfologia jest takim badaniem, które jest w ogóle wymieniane jako bardzo istotna w pierwszym kroku rozpoznawania niedoboru odporności. Tak? Tutaj oprócz wywiadu to właśnie morfologia, także warto, żeby tą morfologię od czasu do czasu zrobić, zwłaszcza jeśli ktoś więcej choruje.
Mówił pan doktor też o chorobach z tak zwanej autoagresji. Bardzo powszechna taka choroba, która występuje chyba powszechnie, tak może pan coś bliżej na ten temat powie, bo ja mam wrażenie, że wokół mnie jest bardzo dużo osób, które skarżą się, że mają chorobę Hashimoto, czyli to jest zapalenie tarczycy, można powiedzieć, tak?
Tak. To jest sytuacja, kiedy organizm atakuje tarczycę.
Czyli to, co pan mówił, że przy niedoborach odporności nasz organizm, nasz układ odpornościowy atakuje tkanki własne, bo je widzi jako obce, tak?
Dokładnie.
I to jest, czy ta choroba to jest choroba, która gdzieś tam się tli i w pewnym momencie daje objawy, czyli jest niedoborem odporności też wrodzonym, czy to jest, może być choroba, która jest nabyta w trakcie życia?
Tutaj troszeczkę by trzeba było odwrócić jakby sposób myślenia, ponieważ jest możliwe, że w przebiegu pierwotnego niedoboru odporności ta choroba wystąpi, ale no niestety nie możemy postawić znaku równości, że każdy przypadek choroby Hashimoto równa się niedoboru odporności. Jakby to ryzyko zwiększa
Pytam
się.
Pytam właśnie o to dlatego, bo zastanawiam się, czy osoby, które mają tą chorobę zdiagnozowaną, bo tam są jakieś przeciwciała, prawda?
Przeciwko
tarczycowe. Mogą czuć się zaniepokojone, że mają tą odporność niższą niż powinny.
Niekoniecznie. Ponieważ może być to tylko, jakby to wada układu immunologicznego polegać na tym, że są skierowane te przeciwciała przeciwko konkretnemu narządowi, w tym przypadku tarczycy, ale ta funkcja obrony przed patogenami, przed bakteriami na przykład będzie zachowana.
Czyli jeśli taka osoba nie choruje jakoś wyjątkowo więcej dodatkowo na przeziębienia, zapalenia płuc, nie wiem, i różne inne tego typu choroby, to może się czuć bezpiecznie względnie.
To prawdopodobieństwo, że rozpoznania pierwotnego niedoboru odporności jest bardzo niskie. Zwłaszcza tutaj wspominałem o tych 10 objawach ostrzegawczych i tam jakby specjalnie po to jest też, że tam nie jeden jakby objaw powoduje, że rozpoznajemy, tylko co najmniej 2. Także tutaj też jakby to musi być więcej tych objawów, jakiś kompleks objawów.
Czy objawy związane z pierwotnymi niedoborami odporności mogą się jakoś nasilać w trakcie życia? Choroba na przykład może, nie wiem, zataczać coraz szersze te kręgi, obejmować, nie wiem, na przykład kolejne elementy układu odpornościowego. Najpierw na przykład właśnie będziemy mieć, nie wiem, jakieś wyniki nie takie morfologii. Potem się pojawią powiększone węzły chłonne, tak? Czy coś zacznie się dziać właśnie chociażby w śledzionie. Jak to wygląda tak w praktyce klinicznej? Te objawy mogą tak przebiegać i nasilać się?
Tutaj znowu muszę powiedzieć, że to zależy od jednostki chorobowej, ale wracając do tego pospolitego zmiennego niedoboru odporności, który możemy rozpoznać w wieku dorosłym, to bardzo często scenariusz wygląda w ten sposób, że pacjent do któregoś momentu jest całkowicie zdrowy. Ten pacjent, którego rozpoznaliśmy tą chorobę w 50 roku życia, był aktywnym kolarzem, nawet miał całkiem dobre wyniki i nagle coś się stało. Tak?
No właśnie, co się stało?
Nagle to tego nikt nie wie właśnie, tego poszukujemy tej informacji cały czas, akurat w tej chorobie, ale zaczął chorować, miał zapalenie płuc jedno, drugie, no na szczęście trafił do naszej kliniki, no i myśmy tam zrobiliśmy szybciutko diagnostykę, no i okazało się, że on akurat nie produkował w ogóle żadnych immunoglobulin, także w ogóle ciekawe, że tych infekcji miał tak mało, szczerze mówiąc.
A panie doktorze, co się robi właśnie z takimi pacjentami? Bo ktoś, po pierwsze, pewnie jest w lęku, że coś się z nim dzieje, prawda? No był zdrowy, uprawiał sport i tu nagle coś pada mu ten organizm. Co ja zrobiłem źle, prawda? Mhm. Myśli sobie człowiek. Ale to jest niezależne od tego myślenia, rozumiem.
Tak.
Po prostu coś tam się dzieje. I jak się leczy takich pacjentów? To są jakieś... Można po prostu są w tej sytuacji zapobiec w ogóle? Czy...
Zapobiec raczej trudno.
Trudno.
Znaczy tutaj znowu musimy wrócić do tego, że mamy te różne niedobory odporności.
Czyli rozumiem, że to jest indywidualna terapia wobec każdej osoby,
tak? Bardzo indywidualna,
tak.
No mamy takie niedobory odporności, które wymagają działania bardzo szybkiego po urodzeniu dziecka. Tutaj mamy na myśli na przykład przeszczep szpiku. I tak naprawdę takie dziecko bez wykonania tej procedury nie ma szans na przeżycie. Także tutaj musimy bardzo szybko działać i mamy jakiś konkretny cel. A w wielu niedoborach po prostu próbujemy suplementować to, co nie działa.
Bo rozumiem też, że u takich pacjentów podejrzewacie też na przykład chorobę nowotworową, prawda?
Tak, oczywiście sprawdzamy.
Jeśli nagle się coś takiego dzieje, chociażby jak w przypadku tego kolarza, jedna, druga jakaś choroba, zdrowy mężczyzna i nagle to zdrowie się posypało, to rozumiem, że efektem takiego pierwotnego niedoboru mogą być choroby nowotworowe, że ten organizm przestanie nam się bronić przeciwko tym komórkom nieprawidłowym i coś tam zacznie się dziać, rozwijać?
Tutaj moneta znowu ma dwie strony. Bo z jednej strony w przebiegu pierwotnego niedoboru odporności mogą wystąpić nowotwory, a z drugiej strony nowotwory mogą wywołać wtórny niedobór odporności. Także tak czy inaczej, jeśli trafia do nas taki pacjent, u którego podejrzewamy taki niedobór, to w pierwszej kolejności wykonujemy taką diagnostykę tych wtórnych przyczyn, żeby właśnie je wykluczyć. I dopiero wtedy zaczynamy jakby... Znaczy to się dzieje równolegle tak naprawdę. No, mamy na tyle dużo doświadczenia, że już wiemy, na co popatrzeć.
Bo pan doktor też wspominał, że niedobór odporności może się pojawić po leczeniu onkologicznym. Bardzo dużo osób w tej chwili, leczenie onkologiczne jest coraz skuteczniejsze, coraz więcej mamy leków celowanych, biologicznych, immunoterapii. Czy te leczenie może być, że tak powiem, później przyczyną, powodem, że pojawią się jakieś inne problemy zdrowotne związane właśnie z odpornością?
Tak, mogą, ponieważ...
To jest ingerencja na przykład, immunoterapia ingeruje, prawda?
Dokładnie to chciałem powiedzieć, że to immunoterapia to jest ukierunkowane działanie na jakiś element układu immunologicznego. My wyłączamy ten mechanizm po to, żeby zapobiec rozwojowi nowotworu, czy żeby go zwalczyć, ale jednocześnie ingerujemy w układ immunologiczny, który cały czas mamy i tak naprawdę w wielu wypadkach my nie wiemy, czym skutkuje wpłynięcie na jeden konkretny czynnik w tej całej układance.
Czyli z jednej strony immunoterapia jest szansą na... przeżycie, tak?
Tak?
I na odzyskanie zdrowia, ale z drugiej strony może być ryzykowna pod kątem jakichś uszkodzeń układu immunologicznego, dobrze ja myślę?
Tak, może tak być i są to opisywane działania niepożądane, które jesteśmy świadomi, ale zawsze tym priorytetem jest leczenie nowotworu, bo bez leczenia nowotworu tym pacjentem.
A macie w klinice takich pacjentów, którzy po immunoterapii trafiają właśnie z jakimiś niedoborami?
Sporadycznie. My raczej zajmujemy się tymi pacjentami z pierwotnymi niedoborami odporności, aczkolwiek od czasu do czasu jesteśmy proszeni o konsultację i wspomożenie.
A co może się dziać z takim pacjentem? Jakie problemy mogą wystąpić na przykład właśnie po immunoterapii, po leczeniu onkologicznym?
Mogą być na przykład takie objawy chorób reumatologicznych, bo to są te choroby autoimmunologiczne, czyli znowu jakby organizm sam siebie atakuje, a mogą być po prostu wracające infekcje.
Jest coś za coś, tak?
Tak, coś za coś,
bo takie choroby reumatologiczne pewnie łatwiej jest leczyć niż onkologiczne, prawda?
Tak.
Więc ten pacjent podejmuje ryzyko.
No on oczywiście musi być świadomy tego ryzyka i często są o tym pacjenci informowani. No nawet niedawno miałem taką sytuację, że musiałem taką konsultację bardzo szybko wydać u pacjenta, który miał nowotwór nerki, dostał propozycję leczenia, no ale było pytanie, on miał też już pierwotnie chorobę reumatologiczną, czy on może być leczony.
Mhm.
No ja uważam, że jednak bez wyleczenia nowotworu to ta choroba reumatologiczna to w ogóle nie będzie miała znaczenia, także onkolodzy leczą nowotwór, a potem my się zastanawiamy, co zrobić z tą chorobą reumatologiczną. kliniczną.
Jakie badania diagnostyczne tak naprawdę dają odpowiedź, czy dany pacjent ma pierwotne niedobory odporności? Czy to jest prosta diagnoza, czy wieloaspektowa i trudna, złożona?
No tutaj wracamy znowu do tego problemu, że to jest grupa chorób. Także tutaj każda choroba troszeczkę ma inną tą ścieżkę diagnostyczną.
Czyli nie ma takich standardów, że
są pewnego rodzaju. Tak? I tak naprawdę na pierwszym miejscu w tym standardzie jest coś, co każdy lekarz może zrobić, czyli wywiad. I tutaj jest kwestia, no, żeby lekarze o takich chorobach pamiętali, że one się mogą zdarzyć również u osób dorosłych. I tak naprawdę no, mi wystarcza mniej więcej 15 minut rozmowy z pacjentem, żeby się zorientować, czy ten pacjent ma coś immunologicznego, czy niekoniecznie. Kolejne, z racji tego, że najczęstsze problemy w pierwotnych niedoborach odporności to problemy z produkcją bądź funkcją immunoglobulin, czyli przeciwciał, które nas powinny bronić, no to oprócz morfologii, o której już rozmawialiśmy, to oznaczenie przeciwciał, tych immunoglobulin. Mamy trzy klasy, to są immunoglobulina G, A i M. No problem polega na tym, że w Polsce lekarz rodzinny ich nie może zlecić, ale jeśli będzie o tym wiedział, no może poprosić pacjenta, żeby je zrobił prywatnie.
A kto może zlecić? Tylko to immunolog?
Specjaliści, tak?
Niekoniecznie immunolog.
Mhm.
A panie doktorze, czy każdy pacjent z podejrzeniem takich pierwotnych niedoborów odporności będzie miał wykonane na przykład testy w kierunku HIV? Bo to też jest choroba z braku odporności, tak?
Tak, jest to przykład wtórnego niedoboru odporności. Właśnie to jest taki klasyczny przykład. I no, wszyscy pacjenci mają takie badanie zrobione.
Bo myślę, że to ludzie mogą być zszokowani wręcz nawet, prawda? Że są zszokowani, że taki test się wykonuje, ale jest to uzasadnione?
Jest to uzasadnione, tak. Mhm. Aczkolwiek zawsze staram się wytłumaczyć, dlaczego ten test robimy, że nie podejrzewamy pacjenta o żadne dziwne zachowania, tylko jest to po prostu w standardzie i musimy wykluczyć te wtórne przyczyny obniżonej odporności, a HIV niestety może przebiegać bardzo nietypowo. Także tutaj jest to bardzo istotne badanie w naszej praktyce.
A rozumiem, że testy w kierunku jakichś innych chorób również są wykonywane, tak?
Tak.
Czyli
tak,
co na przykład jest w standardzie takim?
No szukamy nowotworu. Także tutaj takim ostatnio podstawowym badaniem, które wykonujemy, to jest tomografia całego ciała, tak właściwie. No jeśli objawy na to wskazują, no to zalecamy robienie kolonoskopii, gastroskopii, również u kobiet mamografii, tak, badania ginekologicznego, ale to wszystko, to jest bardzo indywidualna ścieżka i tutaj no, po tych 15 minutach rozmowy decydujemy, w którym kierunku idziemy.
Tak sobie myślę, że wasi pacjenci, ci, którzy mają te pierwotne niedobory odporności, to mogą być osoby, które przez wiele lat mogą się borykać z brakiem diagnozy właściwej, tak?
Tak jest.
I co oni mają zrobić, żeby trafić do takiego ośrodka, jak państwa ośrodek, żeby tą diagnozę w końcu uzyskać, bo oni pewnie są ludźmi i ja sama mam we własnym otoczeniu takie osoby, które przez wiele lat szukały diagnozy, mając właśnie niedobory odporności i wręcz były często traktowane, no tak z przymrużeniem oka, że to jest osoba, która tam wymyśla, prawda, że jakieś objawy sobie wymyśla i że to pewnie psychiczne tło ma to wszystko, co ona czuje, i tak dalej.
Tak się niestety zdarza, no ale to niestety jest problem z braku wiedzy wśród lekarzy. No tutaj niestety musimy się uderzyć w pierś. No ja zawsze, dlatego jak trafiają do mnie studenci, nieważne z jakiego przedmiotu, to zawsze te elementy immunologii próbuję przekazać i takie jedno podstawowe informacje, czyli zawsze się śmieję, że robię kurs immunologii klinicznej w weekend. Ale to skutkuje, ponieważ ostatnio nawet były takie sytuacje, że moi właśnie byli studenci, którzy aktualnie pracują w klinicznym oddziale ratunkowym, wychwycili takich pacjentów i skierowali ich do naszej kliniki.
Czyli te objawy, które mogą się takie być niepokojące, że trzeba drążyć, że trzeba tam po prostu szukać, to co to takiego może być?
Tutaj bym proponował, żeby skorzystać z tej możliwości sprawdzenia tych 10 objawów, które są na liście i no, jeśli faktycznie są powyżej dwóch, powiedzieć to o tym swoim lekarzowi
rodzinnemu. Przypomnijmy jeszcze raz tą stronę.
To jest Stowarzyszenie Immunoprotect, a strona immunoprotect.pl.
I tam jest 10 pytań, na które należy odpowiedzieć i tak, jeśli dwa będą nam się nie zgadzały, albo
będą pozytywne odpowiedzi,
to znaczy, że trzeba dalej.
Trzeba się zastanowić, czy tam nie ma. No i tutaj jedyna droga tak naprawdę w polskim jakby systemie ochrony zdrowia, no to jest przez lekarza rodzinnego, który powinien skierować do poradni immunologicznej.
A tudzież kolejka na 2 lata, na 5 lat? Jak to wygląda?
Na półtora.
Na półtora roku, tak?
Tak, tak. Aczkolwiek jeśli dostaniemy taki sygnał, ale tutaj no jednak liczymy na tą współpracę z lekarzami. Jeśli w jakimś innym ośrodku taki pacjent się znajdzie i zrobiono tam diagnostykę taką podstawową i mamy informację, że ten pacjent ma bardzo duże ryzyko niedoboru odporności, jesteśmy w stanie to zorganizować bardzo szybko.
A co stanowi największą barierę w diagnozowaniu? To są koszty tych badań, właśnie też, dlaczego tak długo czasami to trwa?
Wydaje się, że największym czynnikiem jest jednak niewiedza wśród innych specjalistów. Staramy się to zmienić. No, immunologów w Polsce klinicznych no, nie ma zbyt dużo, jest to około grupa 150 osób, z czego 2/3 mniej więcej to są pediatrzy.
No bo tu już muszę zapytać, czy te choroby związane z niedoborami odporności, one występują, nie wiem, coraz częściej, są częste, rzadkie. No wiemy, że takie choroby, jak wspomniane już w tej audycji, zapalenie tarczycy typu Hashimoto, no to jest dosyć częsta chyba choroba.
Tak, ale to jest choroba autoimmunizacji, a nie niedobór odporności.
Tak, natomiast ona też w jakiś tam sposób no, ma coś wspólnego z układem odpornościowym, prawda?
Tak, oczywiście.
I pytam o te choroby, które występują jako pierwotne niedobory odporności.
I tu jest taka sytuacja, że mamy takie niedobory, które występują z częstością 1 na 500 osób. Czyli potencjalnie każda osoba, każdy słuchacz, który był w weekend na mieście,
spotkał kogoś.
Mm-hmm. Co ciekawe, tamta osoba też prawdopodobnie nie wiedziała, że ma to niedobór odporności, bo on w większości przypadków przebiega bezobjawowo. A są takie niedobory odporności, które rozpoznaliśmy do tej pory u jednej rodziny na świecie. Także to można tak tutaj
czyli
zażartować.
Czyli to choroba rzadka może być jakaś po prostu.
Jest to, tak? Generalnie są to choroby rzadkie.
Od czego zależy rodzaj terapii i jak leczy się w ogóle te niedobory odporności? Bo wspominał pan doktor, że występują u dzieci i u dzieci są też diagnozowane. Czy dzieci leczy się tak samo jak dorosłych, czy to troszkę inaczej wygląda?
To wynika z tego, że u dzieci mamy to spektrum tych chorób większe z racji tego, że u dzieci ujawnia się te wady zaraz po urodzeniu i są to często takie niedobory, które wymagają bardzo szybkiej reakcji i tutaj wręcz takie procedury bardzo inwazyjne jak przeszczepienie szpiku.
Czyli nie tylko białaczki są powodem do przeszczepienia szpiku.
Dokładnie. A z drugiej strony dużą grupę pacjentów z niedoborami odporności to są pacjenci, którzy mają problemy z produkcją immunoglobulin. I tym jesteśmy w stanie zapewnić te immunoglobuliny z zewnątrz. W Polsce na szczęście mamy bardzo dobrą sytuację, mamy program lekowy, czyli taki specjalny fundusz wydzielony z publicznych funduszy, który pozwala nam leczyć tych pacjentów.
Tak, ale to oznacza, program lekowy oznacza, że nie każdy ośrodek, prawda, tym się zajmie, bo trzeba to mieć z Ministerstwem Zdrowia podpisaną chyba umowę i z NFZ-em, prawda? Ale czym są te immunoglobuliny? Powiedzmy słuchaczom, co to takiego jest?
Immunoglobuliny to są przeciwciała, czyli te białka, które nas na co dzień bronią. Tutaj problemem jest cena. Cena wynika z tego, że my, mimo że mamy XXI wiek i potrafimy ludzi wysłać w kosmos, to dalej nie jesteśmy w stanie wyprodukować immunoglobulin w sposób taki, który zapewnia nam odporność.
Tak?
Znaczy jesteśmy w stanie produkować immunoglobuliny monoklonalne, czyli skierowane przeciwko jednemu patogenowi, tak możemy to powiedzieć, ale takie, które bronią pacjenta przed całym spektrum, to niestety nie jesteśmy tego w stanie zrobić.
Skąd się pozyskuje te immunoglobuliny?
Z osocza dawców. Także dlatego są to takie drogie leki, bo wymagają, po pierwsze mamy mało immunoglobulin w ogóle w osoczu i trzeba dużo dawców, a po drugie wymagają specyficznych procesów technologicznych, żeby je wydzielić.
Czy te leki są zapewnione dla wszystkich potrzebujących pacjentów?
Aktualnie w Polsce nie mamy problemu. Był problem w czasie pandemii, to był problem globalny, ale Polska naprawdę nie odstaje tutaj od Europy czy nawet świata.
Panie doktorze, jak w Polsce leczy się oprócz tych immunoglobulin jeszcze i przeszczepów, o których już pan powiedział? Czy pacjenci mają dostęp do i stosuje się takie leczenie, nowoczesne leczenie biologiczne, jakieś terapie genowe albo coś podobnego? Bo to są, rozumiem, też programy lekowe pewnie.
Tak, to one są indywidualnie finansowane. Tutaj znowu musimy wrócić do tego, że mamy te różne niedobory odporności. Także tutaj ta ścieżka jakby
czyli
diagnostyczna...
Czyli istotne jest, jaki to jest...
Jaki niedobór. I tutaj spektrum jakby terapeutyczne jest bardzo szerokie. No czasami możemy paradoksalnie działać w ten sposób, że hamujemy układ immunologiczny. No to właśnie są te sytuacje, kiedy ten nasz układ immunologiczny zbyt chętnie rozpoznaje wroga i rozpoznaje własne tkanki. Także próbujemy go lekami immunosupresyjnymi troszeczkę spacyfikować.
A jak wygląda to leczenie? Ono jest, jak długo się je stosuje? Czy to jest takie leczenie do końca życia? Czy się leczy, doprowadza pacjenta do stanu, że tak powiem, jakiegoś powrotu do zdrowia, ale jest zawsze ryzyko, że pojawi się ta choroba ponownie i nie da się jej de facto wyleczyć do końca?
W wielu wypadkach jest to leczenie do końca życia. Ale tutaj znowu to jest bardzo indywidualne w zależności od diagnozy.
Czyli taki chory będzie miał stan taki lepszy i może mieć pogorszenie zdrowia, tak?
Znaczy generalnie, jeśli byśmy tutaj skupili się na tych pacjentach, którzy dostają immunoglobuliny, to ich właściwie, jeśli ta terapia jest prowadzona w sposób prawidłowy, to oni właściwie nie różnią się od osób zdrowych. Ale muszą mieć te immunoglobuliny podawane w sposób regularny. W Polsce albo to się dzieje w szpitalu, albo w ramach terapii domowej. Także pacjenci mogą się leczyć również w domu.
Chciałam pana zapytać w takim razie o to, jak to wygląda na terenie województwa pomorskiego. Kto się zajmuje leczeniem pierwotnych niedoborów odporności? Wiemy już, że immunolodzy, ale czy wszyscy immunolodzy w każdym ośrodku?
Czy tych ośrodków w pomorskim nie mamy zbyt dużo. Mamy de facto 3. Przy czym dwa są pediatryczne, to jest Szpital Polanki i Klinika Hematologii Dziecięcej też się zajmuje jakby zaburzeniami. Tak, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. No i moja klinika zajmuje się pacjentami dorosłymi.
Czyli Klinika Reumatologii, Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych UCK.
Tak, tak, tak.
Mhm. A to w takim razie już tak powoli kończąc, chciałam zapytać jeszcze o to, czy osoby, które ogólnie mają problemy z różnymi chorobami związanymi z odpornością, one nie mogą być dawcami, prawda? Na przykład dawcami narządów, czy chociażby krwiodawcami, czy mogą?
To zależy, jaki mają defekt, bo nie każdy defekt jest przyniesiemy z tym danym narządem, tak? Także tutaj...
Bo osoby, które na przykład chciały oddawać krew, no usłyszały, no nie może pani być, czy tam pan być dawcą, bo ma pan na przykład właśnie no, chorobę Hashimoto chociażby, tak?
To choroba wyklucza. Hashimoto raczej nie do końca powinna być przeciwwskazaniem, ale no tutaj jest, no, sytuacja jest bardzo indywidualna. Nie możemy tego w jakiś sposób uogólnić. To wszystko zależy od
mechanizmu. Zastanawiam się, czy na przykład bycie dawcą w takim przypadku, kiedy ma się niedobór odporności, no, nie może zaszkodzić zdrowiu tej osoby, tak? Może spowodować u niej pogorszenie zdrowia.
Tutaj oczywiście jest to bardzo ważny aspekt, ale raczej bym się obawiał tego, że jeśli mamy pierwotny niedobór odporności, który wynika z mutacji, to jesteśmy w stanie, robiąc na przykład przeszczep szpiku, przenieść tę mutację do dawcy. I no tutaj no troszeczkę nie byłoby to rozsądne działanie, żebyśmy...
Czyli zawsze indywidualnie, tak?
Zawsze indywidualnie, tak.
Panie doktorze, czy w związku z pierwotnymi... Znaczy, jak to wygląda, jeśli chodzi o pierwotne niedobory odporności? Czego szukają naukowcy w tej chwili tak naprawdę? Pytam o te takie badania i u nas w Polsce, i w klinice, w której pan pracuje, i w katedrze, ale także o to, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o pierwotne niedobory odporności. Jakie pytania są jeszcze, czekają na odpowiedzi i jakie to daje perspektywy, jeśli się znajdzie tą odpowiedź dla pacjentów?
No przede wszystkim szukamy cały czas tego czynnika, który wywołuje ten niedobór odporności. Szukamy tych mechanizmów, które doprowadziły do danych objawów. No bardzo popularne są w tej chwili badania genetyczne, które no nie zawsze dają odpowiedź. Tutaj no niestety ta nasza wiedza genetyczna jest bardzo taka na razie w początkowej fazie rozwoju, można powiedzieć, i w wielu wypadkach widzimy, że coś się na przykład z tym pacjentem dzieje, ale tej mutacji konkretnej nie możemy znaleźć, ale to raczej wynika z tego, że my chyba jej po prostu nie znamy, a nie, że jej nie ma pacjent. Także to jest jedna grupa. No, druga grupa to staramy się znaleźć terapię. To oczywiście wiąże się z tym mechanizmem, który doprowadził do tego zaburzenia, ale też skupiamy się na badaniach, które poprawiają komfort życia pacjentów. I na przykład w naszej klinice ostatnio przeprowadziliśmy badania na temat zaburzeń snu u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności, czy zaburzeń lękowych w tej grupie pacjentów.
Także... Czyli można powiedzieć, że małe są szanse, przynajmniej w tej chwili, na to, żeby znaleźć jakiś jeden czynnik,
jest to niemożliwe,
który powoduje te pierwotne niedobory odporności, bo każdy organizm człowieka, każdego człowieka jest inny i
mamy różne niedobory.
i mamy różne niedobory. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
doktor
również.
Nauk medycznych Marcin Zienkiewicz z Katedry Kliniki Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był moim i Państwa gościem. Program zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.